Otwórzmy Słowo Boże na pierwszym liście Piotra. To będzie początek, drugi rozdział. Wcześniej jeszcze przeczytam Psalm 23, który wszyscy dobrze znamy. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Pan jest naszym pasterzem. I dzisiaj będziemy mówić o pastwisku, o pasterzu. O granicach i o pastuchu. Ponieważ Pan jest naszym pasterzem, tak jak sam mówił zresztą, on idzie za nami. Znamy Jego głos jako Jego owce i słyszymy, kiedy nas zachęca, słyszymy, kiedy do nas woła, kiedy nas karci. I On nam daje najlepsze pastwisko, jakie może być. Zielone, świeże, cudowna trawa, tak jak teraz mamy. Piękną pogodę, dużo deszczu. Prowadzi nas nad wody, które są spokojne. I posila duszę i prowadzi ścieżkami sprawiedliwości ze względu na Niego, nie ze względu na nas. Tak jak mówi do Izraela, że on ze względu na siebie samego pewne rzeczy będzie robił. Ze względu na siebie samego będzie chronił, będzie błogosławił, bo On jest źródłem wszelkiego miłosierdzia i wszelkiej łaski. I Jego kij i laska nas pocieszają. To jest niezwykłe słowo, dlatego że ten kij i ta laska służą do różnych rzeczy. Czasem służą do tego, żeby wyciągnąć owce z krzaków, czasem służą do tego, żeby owce skarcić. I nie wiem, czy macie to w swoim życiu, takie sytuacje. Przypuszczam, że macie. My dawno już porzuciliśmy ten świat. Przeszliśmy z ciemności do cudownej światłości. I rzeczy, które dla nas były bardzo kiedyś atrakcyjne, zupełnie przestały. Zostawiliśmy to. Każdy miał jakieś takie ulubione swoją rozrywkę na przykład ulubioną, swoje hobby miał. I w momencie, kiedy nawróciliśmy się, to jakoś przestało zupełnie nas pociągać. Ale to nie znaczy, że w ramach naszej nauki, w ramach chodzenia za Panem, to nie będzie od czasu do czasu wracać. I niestety przypuszczam, że macie takie momenty w życiu, kiedy po prostu wracają. Wracają stare smaki, wracają stare zapachy, wracają wspomnienia i wracają pragnienia, żeby zbliżyć się troszkę do tego, żeby wrócić pamięcią do, może nie do tamtych lat, które były takie cudowne, ale to nam się bardzo podobało i było nam z tym bardzo miło. Cokolwiek to było zresztą. Jedni mieli sztukę, drudzy mieli, nie wiem, rozryw góry, jakieś podróże. Coś, co nam po prostu sprawiało tak po ludzku przyjemność, ale nie wszystko, czasami nawet większość, to była rzecz, której Pan Bóg nie chce, żebyśmy robili. Też oczywiście miałem coś takiego. W przypadku jednych były to bardzo grzeszne przyjemności, w przypadku innych to były przyjemności mniej, ale w tym wszystkim bywały naprawdę bardzo takie, no to było światowe oczywiście, w związku z tym nawet jeżeli to nie było coś strasznego, to Bogu się nie podobało. I my w momencie, kiedy się nawróciliśmy, od razu mieliśmy taki moment, kiedy przeszliśmy granicę, wiedzieliśmy, że do tego wracać nie wolno, nie należy, nie chcemy wracać w dodatku. W pierwszym liście Piotra, na początku, to jest rozdział pierwszy, w wersecie 14 i kawałek dalej jest napisane tak. Jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mieliśmy kiedyś czas nieświadomości. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan to samo w drugim rozdziale, że byliśmy synami gniewu, że wielu rzeczy nie widzieliśmy, że te nasze serca były po prostu pożądliwe. I w momencie, kiedy się nawróciliśmy, narodziliśmy się na nowo, Pan Bóg na to wszystko rzucił światło. Ale teraz Piotr do wierzących ludzi, do odrodzonych mówi, jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej. Czyli jest taka możliwość, żeby takim pożądliwościom ulec, będąc człowiekiem odrodzonym. Byliście wtedy nieświadomi, a teraz jesteście świadomi. I miałem taki moment niedawno, kiedy wrócił stary smak. I w moim przypadku taką ulubioną rzeczą bardzo była muzyka. I wróciło do mnie takie pragnienie, żeby sobie posłuchać czegoś, co kiedyś bardzo lubiłem. W różnych przypadkach mamy te różne rzeczy, jak mówiłem. Ja znam nawet braci, którzy w zespołach rockowych grali. Gdybyście dzisiaj zobaczyli albo usłyszeli, co oni robili, nie uwierzylibyście. Naprawdę, to w tej chwili nie uwierzyłbym, że ten brat kiedyś grał w zespole punk rockowym na przykład. Nie uwierzyłbym. Ale w każdym razie takie historie za sobą mamy. Ja tą muzykę też bardzo lubiłem i no postanowiłem, że jednak posłucham. Posłuchałem sobie kawałek i wiecie, nagle, no oczywiście to miłe, ja pamiętam, zawsze to lubiłem. I nagle przyszedł taki moment, kiedy usłyszałem w tym utworze słowa, których nigdy wcześniej nie słyszałem. I te słowa były tak, jakby mnie coś dźgnęło. Bo nagle, w tym momencie, tak jakbym otrzeźwiał. A to było bluźnierstwo po prostu. I momentalnie to wyłączyłem. I zdałem sobie sprawę, że przekroczyłem pewną granicę, której nie powinienem był przekraczać. Wcześniej przekroczyłem poprzednią. Dlatego, że ja w ogóle nie powinienem był tego zrobić. Bo kiedyś, kiedy to odrzuciłem zupełnie, to mnie przestało interesować. Ale teraz ja wiedziałem, że Bogu się to nie podoba. Ja miałem pewne wątpliwości. Ja to przełamałem. Ale przyszedł taki moment, kiedy tak, Pan Bóg mi pozwolił tego posłuchać cierpliwie, ale przyszedł taki moment, kiedy ja po prostu tak jakbym został prądem porażony. I to jest właśnie coś, co chciałem powiedzieć na temat pastucha, ponieważ Pan jest naszym pasterzem, On nas prowadzi i On chce, żebyśmy byli posłuszni, nie ulegali tym pożądliwościom i żebyśmy byli święci, jak On jest święty. On jest niesamowicie cierpliwy, daje nam niesamowicie cudowne zielone pastwiska. Ta woda jest spokojna, kładziemy się na tych pastwiskach, jest nam dobrze. Jest pytanie, dlaczego my wracamy do tych starych obrzydliwości? No niestety, mamy tą cielesną naturę, ona jak jest dobrze pobudzona właściwie przez przeciwnika, no to niestety zaczynamy takim rzeczom ulegać. Ale Pan nie śpi, nie, jak jest napisane w liście Jakuba, On ani na chwilę nie przysypia, On się nie zmienia i On zazdrośnie strzeże ducha, który mu wdał w nas mieszkanie. tylko robi to na różne sposoby. Jestem pod wielkim wrażeniem jego cierpliwości i jestem również pod wielkim wrażeniem tego, że on postawił granice. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tej chwili w ogóle wszyscy ludzie, świat oczywiście, bo to jest jasne, nie chce granic. Nie chcą granic. Ci ludzie albo jak już w tej chwili nawet ich nie przesuwają. Oni po prostu jawnie mówią, że im się nie podoba to, że istnieją jakiekolwiek granice. Nie podoba im się to, że oni przed kimkolwiek będą odpowiadać za swoje życie. I to jest jeden z powodów głównych, dla których oni Boga odrzucają. Ale niestety podobnie jest w kościołach, podobnie jest wśród wierzących ludzi. Oni jawnie tego w ten sposób nie zrobią, ale oni przesuwają te granice i tak naprawdę ograniczenia to wielu wierzącym ludziom się nie bardzo podobają. Woleliby może nie tyle obalić, co w taki sposób sobie to wytłumaczyć i usprawiedliwić, żeby te ograniczenia obejść. No i wtedy zaczyna się takie myślenie, że przecież no sobie włączę na chwilę, posłucham sobie na chwilę, przecież nic mi się nie stanie, przecież ja już jestem dojrzały, przecież się nie przewrócę tak, żebym się potłukł, przecież sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale Pan go podniesie. Natomiast Pan postawił granice na swoim pastwisku. I Pan oprócz tego, że prowadzi nad spokojne wody, oprócz tego, że błogosławi, oprócz tego, że mówi cierpliwie, to jeszcze karci. Przejdźmy do listu do Hebrajczyków. I to będzie rozdział 12. I to jest napisane tak, od wersetu 3. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli wyćwiczeni. To na końcu, to jest w tym momencie o tyle ważne, że ten proces cały czas trwa. W związku z tym będzie wiele razy jeszcze takich i dlatego ćwiczenie jest potrzebne, bo ćwiczenie polega na tym, że się pewne rzeczy powtarza. Więc musimy być wyćwiczeni, mimo że karanie nie jest przyjemne. I kiedy pasterz mówi, a my nie chcemy słuchać, albo udajemy, że nie słyszymy, to w końcu dochodzimy do takiej granicy, gdzie jest płot. I istnieje takie urządzenie, o ile wiem, które się nazywa elektryczny pastuch. To jest coś takiego, że jest tam drut, on jest pod niewielkim napięciem i kiedy owca zaczyna się do tego zbliżać, a potem go dotyka, to dostaje impuls, który jest bardzo nieprzyjemny, ale nie zabija. I kiedy my zbliżamy się do granicy i to jest naprawdę wielka łaska, że Pan Bóg te granice stawia. I to nie jest przyjemne, kiedy nas coś takiego kopnie, ale kiedy przypomnimy sobie, że to jest wyraz Jego miłości, że to jest wyraz Jego łaski, to jest wyraz Jego miłosierdzia, a następnie to, że ćwiczymy i to przyniesie kiedyś błogi owoc sprawiedliwości w dodatku. Czyli jeżeli ja będę te granice starał się przekraczać, a Pan mnie będzie ćwiczył, to w końcu wydam owoc sprawiedliwości, ponieważ to moje uświęcenie będzie się pogłębiać. I to jest karanie pańskie, które jest naprawdę wynikiem czy efektem jego starania o nas. Ponieważ jeżeli ja to przeżyję, to nie będzie mi oczywiście przyjemne. Natomiast nie powinienem się tym zniechęcać i nie powinienem tego lekceważyć. Ponieważ mamy naturę, która jest upadła, w związku z tym to od czasu do czasu wracać będzie na pewno. Tylko jeżeli będziemy traktować to jako pewien proces, który jest przez Pana Boga przewidziany, i jeżeli będziemy pamiętać o tym, że każdy taki moment, który jest nieprzyjemny i który każdy taki impuls, który jest przykry, on jest bolesny, to jest wynik Jego miłości, to zupełnie inaczej do tego podejdziemy. W dodatku wszyscy, którzy są prawdziwie dziećmi Bożymi, są uczestnikami takiego karania. Więc jeżeli ktoś jest wierzący i on mówi na przykład, że jemu się to nie zdarza, to on albo nie wie, co mówi, albo nie jest prawdziwym synem. Bo tu jest napisane, że jesteście uczestnikami i wtedy jesteście dziećmi. Ale jeżeli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. W związku z tym nie można sobie ani pozwalać w życiu na to, żeby te granice przesuwać, bo ich się nie da przesunąć. To trzeba doceniać, dziękować Bogu za to. Nie można udawać, że się nie ma problemu, bo problemy od czasu do czasu będziemy mieli. I trzeba pamiętać o tym, że przecież, kiedy byliśmy wychowywani, to ojcowie nasi karcili nas, czy karali, na krótki czas według swojego uznania. Problem dzisiaj polega na tym, że rodzice albo nie karają swoich dzieci, albo nawet nie wolno im ich karać. W związku z tym dzieci wzrastają w przekonaniu, że wszystko im wolno. I to się czasem przekłada, to się będzie strasznie przekładać niedługo na dzieci, które będą dorastać w kościołach. Ale dzieci Boże czasem też zachowują się tak, jakby nie rozumiały i nie wiedziały, co to znaczy karcenie. I jakby im było wszystko wolno. A to jest nieprawda. Kiedy dostałem ten impuls i kiedy to mnie dźgnęło, to ja sobie zdałem sprawę wtedy z jeszcze jednej rzeczy. Że kiedyś, kiedy ja tych wszystkich rzeczy słuchałem, to jakoś nie zwróciłem uwagi na to, na ten fragment, na tą linijkę. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ona istnieje. Ona nagle została mi tak pokazana, tak jak Pan mówi się w psalmie, że stawiam to przed Twoje oczy. Masz. Wybieraj. Co teraz zrobisz? Ja sobie nagle zdałem sprawę, że ja tego nigdy w życiu nie usłyszałem wcześniej. Czyli jak bardzo Pan Bóg musiał mnie chronić, żebym ja nie popadł w jakieś tam filozofie, zanim się jeszcze nawróciłem, w jakieś filozofie, które były z tym związane, w jakieś trendy myślowe. On mnie przed tym ochronił, przeprowadził mnie przez to, następnie odwróciłem się od tego wszystkiego, ale w momencie, kiedy ja zacząłem temu ulegać, to przyszedł moment, kiedy nagle zobaczyłem rzecz, która jest nie do przejścia dla mnie, bluźnierstwo. I to już jest granica, poza którą naprawdę każdy odrodzony człowiek już nie jest w stanie przejść. Bo ma w sobie ziarno. Tak jak pisze apostoł Jan. Że ma w sobie coś takiego jak ten zasiew, który nie pozwoli, żebyśmy się odwrócili całkowicie. Ten ojciec czyni to wszystko dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. I kiedy my nie reagujemy, kiedy udajemy, że nie słyszymy, to jakże mamy być uczestnikami Jego świętości? Teraz jak świat ma widzieć, że Bóg jest święty, skoro ludzie, którzy do Niego należą, nie przejawiają świętości, którą On zaleca, której On wymaga i o którą jest zazdrosny. Teraz przychodzą takie, przyszły już takie czasy, kiedy ludzie na zewnątrz coraz bardziej patrzą i będą patrzeć na nas. Na to, w jaki sposób my się zachowujemy. I słyszałem dzisiaj modlitwy, słyszałem dzisiaj świadectwa. Kiedy rozmawiałem niedawno z bratem, bo tak się złożyło, że ubiegłym dosłownie tygodniu kilka osób miało to samo przeżycie. Czyli powrót do przeszłości, czyli nawet czasem chcemy odpocząć. I chcemy na czymś, nie wiem, oko zawiesić, coś obejrzeć, nie myśleć. I to potem się okazuje, że jest nam podsunięta propozycja. A obejrzyj sobie to, a posłuchaj sobie tego. I my w imię naszego takiego odjazdu emocjonalnego, w takim dobrym sensie, że my sobie odpoczniemy teraz, no to przyjmujemy tą propozycję. Czasami robimy to w towarzystwie naszych znajomych, naszych mężów, naszych żon i okazuje się, że krótko mówiąc wpadliśmy w pułapkę. No i teraz pytanie, co zrobić z tymi, którzy przy nas wtedy byli? Z niewierzącą żoną, z niewierzącym mężem, z niewierzącymi przyjaciółmi, znajomymi. No bo wydaliśmy złe świadectwo. Oni się na nas patrzą. Jeżeli my z tym... Oni już zobaczyli, że myśmy upadli. I co jest pierwszą rzeczą, którą oni pomyślą? No tak. No są tacy jak my. Tylko po prostu mogą udawać albo są troszkę lepsi. No i teraz przed nami jest trudna decyzja, dlatego że tak naprawdę należałoby pójść do nich i ich przeprosić. Bo wydaliśmy złe świadectwo. To nie jest łatwe. Ale to jest dobre. Jeżeli to się zdarzyło. I to może na nich zrobić lepsze wrażenie, niż nam się wydaje. Dlatego, że w tym momencie my dajemy świadectwo, że po pierwsze, my jesteśmy świadomi, że zrobiliśmy źle. Po drugie, że Bóg nam to przypomniał, że nas skarcił. Oczywiście należy im to powiedzieć w sposób dla nich strawny, no bo oni niekoniecznie muszą wiedzieć, co to znaczy, że Bóg mi powiedział. Ale to jest o tyle dobre, że oni wiedzą, że my jesteśmy świadomi tych upadków. Że my jesteśmy też ludźmi w ciele. I tam wcześniej jest nawet napisane, że jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Oni są świadomi, że my walczymy przeciwko grzechowi, że my nie jesteśmy cieleśnie inni od nich. Tylko jesteśmy zbawieni, Bóg za nami idzie, On nam przypomina i On chce, żebyśmy byli inni. W związku z tym idźmy i powiedzmy, słuchaj, źle zrobiłem. Słowo Boże mówi inaczej. Wydałem złe świadectwo. Przepraszam. Czasem trudno to zrobić, no ale co zrobimy? To tak samo jak przeciwko komuś zgrzeszymy, to też trzeba go przeprosić. Mimo, że on może to wcale nie potraktować tego dobrze. Bóg obchodzi się z nami jak z synami. I kiedy dobrze słuchamy, to będziemy słyszeć. Jeżeli nie udajemy, że nie słyszymy, to wtedy jeszcze nic się nie dzieje. Jestem zdumiony tym, w jaki sposób Pan Bóg okazuje nam cierpliwość. Że nie bije nas, nie karci nas w jakiś taki bolesny sposób. Od razu. Że On czeka, aż wyczerpie wszystkie inne możliwości. Cierpliwy, łaskawy, łagodny, pójdzie w te krzaki. Tylko jeżeli owca nie chce słuchać, jeżeli zaczyna gryźć, jeżeli za bardzo się zbliża, jeżeli w końcu dotknie tej granicy, to musi się coś stać. I dziękujmy Bogu za to, że ta granica jest, za to, że On ten płot postawił, za to, że Duch Święty w nas działa i za to, że te granice są nieprzesuwalne. Jeżeli wierzącym ludziom wydaje się, że te granice mogą przesunąć albo obejść, to sami stawiają siebie w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Oczywiście, możemy się podkopać pod ten cały płot. Możemy próbować zrobić wszystko, żeby przejść na drugą stronę. Ale tego nigdy nie róbmy. A jeżeli nas coś kopnie, taki impuls, jeżeli nas coś dźgnie na tyle, żebyśmy się opamiętali, to wtedy dziękujmy Bogu za to, że jest dla nas dobry, łaskawy, za to, że nas karci, bo nas kocha. Bo to jest dowód tego, że jesteśmy Jego synami. I dobrze jest mieć na tyle dobre relacje również w Kościele, żeby Pan Bóg mógł przemówić do nas przez innych braci, przez inne siostry, bo takie też stosuje metody. I to jest piękne. Jeżeli pozwolimy się wychowywać, to wtedy rzeczywiście będzie tak, jak tu jest napisane, że wydamy kiedyś błogi owoc sprawiedliwości, ponieważ zostaniemy wyćwiczeni. I dalej w 12 wersecie jest napisane, dlatego właśnie wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Szanujcie tego, który was kocha, który was karci. Dziękujcie mu za to. I traktujmy te wszystkie rzeczy, które on w tej sprawie dla nas robi, jako wyraz jego wielkiej, gorącej miłości, a nie jego, nie wiem, złości. Bo tak nie jest. Kiedy damy się wyćwiczyć, to ten błogi owoc sprawiedliwości będzie również widoczny dla otoczenia. A w tej chwili coraz bardziej o to chodzi. Żeby otoczenie widziało różnicę. Żeby otoczenie widziało światło, kiedy ciemność jest coraz gorsza, coraz mocniejsza. Dlatego idźmy za Panem, słuchajmy Go i dziękujmy Mu za to, że nas wychowuje. Amen.